Dlatego też staram się wrzucać taki content, nazwijmy to lifestyle'owy, w którym poruszam rzeczy niezwiązane z VR-em. Jakieś story time opowiadam swojego życia, robię jakiś ranking, jakiś trend. Rzeczy, które nie są szczególnie kontrowersyjne, tylko są po prostu niezwiązane z religią. Ich to zainteresuje, potem takie komentarze czytam, że ej, on ma koloratkę, teraz to dopiero zauważyłem. Ej, skoro ma koloratkę, to robi ranking, nie wiem, jedzenia, no to zobaczmy, co ma więcej. Wchodzi, dostaje plusika i trafi na coś religijnego i inaczej patrzy, zupełnie inaczej. Mam na koncie, na Instagramie chociażby, czy na mailu kilkadziesiąt, jeśli już nawet nie koło setki, wiadomości, które są świadectwami, gdzie na przykład człowiek pisze mi, że pod wpływem jakiejś tam transmisji poszedł do spowiedzi po kilku latach, że jakaś tam osoba pod wpływem jakiejś modlitwy, którą staram się zawsze prowadzić na koniec transmisji na żywo, pogodziła się z kimś, albo poszła do kościoła, albo zaczęła zastanawiać się, kim jest dla niej Pan Bóg.
Ksiądz Sebastian Kosecki dzisiaj z nami w rozmowie Siewce. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Widzimy się z racji takiej, że właściwie tak, z jednej strony ksiądz Sebastian jako ksiądz po prostu ma patronat nad Biblią w komiksie wydawnictwa AA, a my jako redakcja siewca.pl również ten patronat mamy. Z tej okazji postanowiliśmy się spotkać i porozmawiać, bo to samo to wydawnictwo jest dla nas takim ciekawym, myślę, przyczynkiem do tego, żeby pogadać, jak nie robić katolipy. Ja to tak nazwę hasłowo i za chwilę cię o to zapytam. Ja chciałbym jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, która może być dla nas istotna. Ja myślę, że co młodsi nasi słuchacze, nie sądzę, żeby ich było jakoś bardzo wielu, to dla starszych to wyjaśniam. Ksiądz Sebastian ma 325 tysięcy obserwujących w tej chwili prawie na TikToku. Sprawdzałem to tuż przed naszą rozmową, a TikTok, jak wiadomo, narzędziem jest głównie dla młodych, o tych młodych trochę też porozmawiamy sobie, o młodych, czyli o nas, o tobie, siebie też trochę jeszcze zaliczam do tego grona, mimo że trójka dzieci, ale jednak te dzieci też odmładzają trochę. To na pewno. Okej, czy Biblia w komiksie wydawnictwa AA to jest przykład, jak nie robić katolipy dla ciebie?
To jest kapitalny przykład, jak tego nie robić. Biblia, podzielę się w ogóle, że ja ją właśnie czytam. Tak naprawdę ja komiksy ostatnio przerabiałem w podstawówce i odkąd otrzymałem właśnie tę Biblię, jestem już na stronie setnej jakoś, bo zawsze tak wieczorem przed snem. To jak sobie to oglądam, oczywiście oglądałem to jeszcze wcześniej, przed wydaniem tego, to jest zrobione w sposób kapitalny, bardzo dobry. O ile jakoś nie jestem specjalistą w komiksach, w tworzeniu ich, o tyle jako dziecko, tak jak mówię, bardzo często je czytałem i bardzo je lubiłem. I to jest taka przestrzeń, w której po pierwsze widzę, że mogę wrócić do tych lat z dzieciństwa, ale po drugie jest to bardzo dobrze skondensowana treść, która jest no, najważniejsza w świecie. I jest to zrobione w sposób taki, że chce się to czytać. Katolipa ma to do siebie, że to po prostu człowiek zobaczy, troszkę poczuje zażenowanie i podziękuje, a tutaj to po prostu wciąga.
Zawsze mnie bardzo niepokoiły takie głosy, że przechodzimy z wszystkim do audiobooków, do e-booków, z wydawnictwami papierowymi, że to będzie ginąć. Natomiast jak dostaję taką cegłę, bo to też jest ciężkie bardzo, i taki, i wiesz, kredowy papier, to wszystko jest właśnie taki śliski papier, dopracowane, te kolory, te barwy, te obrazki. Też nie jestem jakimś super tutaj, powiedzmy, znawcą komiksów, natomiast wiedziałem, że rzeczywiście warto wesprzeć inicjatywę wydania Biblii w taki sposób, czy takiego wydawnictwa inspirowanego Biblią, tak myślę, można powiedzieć. No i wyczytałem w ogóle na odwrocie, na czwartej stronie okładki, jak powiemy fachowo, czyli właśnie tam z tyłu, że w tworzenie tych obrazków zaangażowani byli ludzie, którzy tworzą komiksy dla Marvela. Sam chyba to napisałeś w swoim takim krótkim słowie recenzji, nie? I tak. To jest droga Kościoła, współpracy właśnie z takimi specjalistami, myślę, z najwyższej półki, nie?
Dokładnie, bo każdy człowiek ma w sobie jakiś potencjał. Jesteśmy obdarzeni różnymi talentami, różnymi zdolnościami i myślę, że kluczem, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy szukamy tych nowych metod dotarcia nie tylko do młodych, ale w ogóle do człowieka, jest to, żeby zobaczyć ludzi, którzy są w czymś dobrzy. Wczoraj byłem na takim evencie w Katowicach, Dzień Dobry, a tam właśnie też miałem taką rozmowę, wywiad i też ten temat padł właśnie, jak zachęcić młodych do wolontariatu, do czynienia dobra. No właśnie to jest to, żeby dostrzegać potencjał, który mają i żeby to wykorzystać. I tutaj jest super, że pomimo tego, że autorzy tych komiksów z Marvela czy z DC no nie są zapewne księżmi i nie są osobami jakimiś autorytetami, gdy chodzi o wiarę. I to nie ma żadnego znaczenia, bo się znają na kresce, która się tutaj w tym dziele bardzo przydaje, no jest to zrobione kapitalnie. Więc tak. Mhm.
Myślę o TikToku. Ksiądz Piotr Jarosiewicz, z którym współpracujemy w Budziku Siewcy, jako siewca.pl, on mi powiedział taką rzecz, że no, zaprosiliście mnie do Budzika, to tam wymagaliście ode mnie, żeby była duża, dobra jakość wideo, dobra jakość dźwięku. I ja tego nie potrzebuję na TikToku. Ja nie potrzebuję jakby super środków i tu z kolei to trochę, wiesz, trochę mam taki dysonans, bo z kolei TikTok jest, rozumiem, trochę inny. Ta kwestia dotarcia do młodzieży przez TikTok, tu nie potrzeba, nie wiem, genialnej kamery, genialnego mikrofonu, tylko czego? Autentyczności, tak to widzę chyba w tę stronę, nie?
Autentyczności z pewnością to jest rzecz, która bardzo jest dzisiaj potrzebna i to jest coś, czego ludzie, no większość to są młodzi odbiorcy, jeśli chodzi o TikToka, więc coś, czego bardzo szukają, więc jeśli chcemy ich zostawić na dłużej, no to przede wszystkim przez to. Prawdą jest to, że rzeczywiście są, gdy patrzymy na TikToka, ja przeglądam, no mam oczywiście też przeglądam, to są rzeczy, które się wybijają, a nie mają jakiejś super jakości, to jest po prostu telefon położony gdzieś na ziemi, jakiś trend odwzorowany i to ma setki tysięcy wyświetleń, więc z pewnością nie jest to konieczne. Natomiast jeśli już idziemy jako twórcy, nie jakoś osoby, które się przypadkowo wybiją, tylko jesteśmy już świadomymi twórcami, rzeczywiście chcemy działać, to mimo wszystko ja jestem zwolennikiem, że jednak warto też w tej jakoś pójść, tak chociażby najprostsze rzeczy, bo każdy, nawet taki początkujący twórca, ma tak zwanego ringa, czyli ten uchwyt na telefon z tym kółkiem świecącym, czy no ja mam softboxa na przykład, żeby troszkę oczy oszczędzać, więc to są rzeczy takie bardzo prozaiczne, ale też pomagają chociażby z jakością, no i też to się lepiej ogląda, jeśli ktoś chce z tobą zostać na dłużej, bo żeby się wybić, to jest kwestia jednego TikToka, natomiast jeśli chcesz mieć stałych odbiorców i żeby to miało jakiś też taki poziom, no to myślę, że warto w to też zainwestować.
No jasne, a no to podoba mi się ta perspektywa, bo już miałem takie, wiesz, myślenie, że no dobra, to już niepotrzebnie, tak tutaj ciśniemy o te kamery, mikrofony, o to, żeby to miało tę jakość. Tak myślę, wiesz co, o TikToku w kontekście kościoła wyobraziłem sobie taką rzecz. Jest takich Sebastianów Koseckich, czy Sebastianów Picurów, czy Piotrów Jarosiewiczów, nie wiem, setka takich i takich, nie? I oni w takiej liczbie mogą zalać TikToka, no właśnie pytanie, czy zalać, no ale być w większej liczbie jako kapłani właśnie na tej platformie, to byłaby dobra droga dla Kościoła według ciebie, dotarcia do młodych ludzi, czy na przykład ty w tym momencie, tak jak jesteś na TikToku, to jesteś zadowolony z tego, jak Kościół dociera w tym strumieniem?
Jakiś czas temu byłem zaproszony do Warszawy, tam było takie spotkanie duszpasterstw powołań i tam chyba biskup Andrzej, mój biskup pomocniczy z mojej diecezji, właśnie zadał takie pytanie do nas, tam był też taki ksiądz Rafał z osiedla, temat właśnie, czy każdy ksiądz powinien wchodzić na TikToka, czy każda siostra zakonna, każda osoba zajmująca się kościołem bardziej powinna wchodzić w social media. I moja odpowiedź była, że właśnie nie do końca to jest tak, bo to jest tylko jedno z narzędzi, bo ja nie korzystam ze wszystkich narzędzi, jakie są w kościele, no bo no tak się nie da. I chodzi o to, żeby każdy odkrył też swoją przestrzeń, czy to narzędzie, które aktualnie używasz, jest dla ciebie, będzie dla ciebie skuteczne. I u mnie to też było to, co tutaj powiedziałeś tak na początku, zaczynając. To była jedna z moich wątpliwości. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle zaczynać działalność na TikToku, bo jest przecież ksiądz Sebastian Picur, bo jest ksiądz Piotr Jarosiewicz, Krzysztof Kołtunowicz i tak dalej, i wielu innych już znałem z TikToka jako, powiedzmy, taki cichy, nieznany nikomu odbiorca i nie byłem przekonany, że po co kolejny. Ale już po roku działalności, ponad roku działalności, widzę, że no, my jesteśmy bardzo różni i każdy z nas po pierwsze realizuje w jakiś sposób części wspólne tego samego kontentu, czyli wiara, ewangelizacja, no, ale poza tym jesteśmy innymi osobami i inne osoby nas będą słuchać. I to nie jest kwestia, że ktoś jest lepszy czy gorszy, jesteśmy po prostu inni, dlatego tutaj tak jakby kontrargument do tego, co sam sobie powiedziałem, warto być też otwartym na to i zastanawiać się, czy to konkretne narzędzie będzie dla mnie okej. Więc myślę, ale na pewno nie może nas tutaj zabraknąć, ponieważ to, co zawsze odpowiadam, jaki mój taki standardowy argument, tutaj są ludzie na TikToku, przede wszystkim młodzież, do której nie dotrze się w żaden inny sposób. Na katechezę nie chodzą, do kościoła nie pójdą, na rekolekcje nie przyjdą i tylko tutaj można ich znaleźć, przynajmniej na ten aktualny moment naszego życia.
Chwila przerwy. Cieszę się, że zainteresowała Cię nasza rozmowa. Proszę Cię o jej polubienie. Jeśli coś szczególnie Cię zaintryguje, skomentuj ten podcast. A jeżeli uważasz, że nasza praca jest tego warta, zasubskrybuj nasz kanał. To nie będzie Cię wiele kosztowało, ale nam pomoże się rozwijać. Dobra, wracamy do rozmowy.
No tak, ale ci, którzy nie przyjdą na rekolekcję na mszę świętą, oni rzeczywiście, widząc księdza na TikToku, rozumiem, w jakiś sposób jednak reagują. To jest tak, że przyjazna platforma sprzyja temu, że mimo, że to jest facet w koloradce, to ich to po prostu nie odrzuca, tak?
Może też tak, natomiast wszystko zależy, na co oni trafią. Ten pierwszy moment ma takie, ma bardzo wielkie znaczenie, bo on decyduje o tym, czy dostawi ci plusika, czy nie. I potem, czy ci wyskoczy w DC, czy nie. W sensie w tym takim, no, w tej wyszukiwarce, powiedzmy. Więc dlatego ja też, mając taką świadomość, wychodzę z takim założeniem, że staram się oczywiście wrzucać sporo treści religijnych typowo, które, prawda jest taka, młodego człowieka mogą zniechęcić. Jak widzą księdza, który gada o Panu Bogu, może to nie być dla nich zachęcające. Dlatego też staram się wrzucać taki content, nazwijmy to lifestyle'owy, w którym poruszam rzeczy niezwiązane z wiarą. Jakieś story time opowiadam swojego życia, robię jakiś ranking, jakiś trend. Rzeczy, które nie są szczególnie kontrowersyjne, tylko są po prostu, powiedzmy, niezwiązane z religią i ich to zainteresuje. Potem gdzieś tam, ja mam takie komentarze, czytam, że ej, on ma koloratkę, teraz to dopiero zauważyłem. Ej, skoro ma koloratkę, to robi ranking, nie wiem, jedzenia, no to zobaczmy, co ma więcej. Wchodzi, dostaje plusika i trafi na coś religijnego i inaczej patrzy, zupełnie inaczej. Więc myślę, że to też jest taki klucz i taka otwartość dla mnie jako twórcy, ale też no niestety otwartość dla ludzi, którzy są często wielkimi krytykami działalności księży w mediach. Ja mówię, takiej zdrowej działalności, jakiejś takiej kontrowersyjnej, gdzie nie rozumiem, że to naprawdę jest potrzebne i to naprawdę ma sens.
To jest strategia, rozumiem, pewna. Dajemy treść, która jest zupełnie niezwiązana i dopiero atakujemy Panem Bogiem, tak to dziwnie tak. Może brzmi, ale tak mi się to gdzieś teraz nasunęło, nie?
Tak jest, myślę, że dokładnie o to chodzi. Strategia, która jest obrana w to narzędzie TikTokowe, aktualnie o nim mówimy, które jest też odpowiedzią na to, co papież Franciszek mówi, do czego nas zapraszał, by wychodzić z kościołów, w cudzysłowie oczywiście, by wychodzić do tych ludzi, do tych owiec, by nimi starać się pachnieć, no bo oni tam konkretnie są. No i jeśli to przynosi owoce, no to cały czas mając też taką świadomość, takiej rozwagi w tym wszystkim, bo może być tak, że dla twórcy, szczególnie księdza, bo ja też siebie nie traktuję jako takiego typowego influencera, powiedzmy, ja traktuję TikToka jak narzędzie, niektórzy są dla TikToka, czyli dla nich TikTok jest życiem, bo z tego zarabiają, bo na tym się utrzymują i oni są po prostu TikTokerami. Mnie czasami tego określają, ksiądz TikToker, i jakby to rozumiem, no bo z tego jestem znany, natomiast no to nie jest istota, to absolutnie nie jest istota tożsamości, ale to zupełnie inny temat.
No jasne, znaczy tak chwilkę dosłownie jeszcze ten temat ciągnąc, ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że TikTok robisz po godzinach, tak można powiedzieć, to w żaden sposób nie jest twoja taka stricte działalność duszpasterska, za którą można powiedzieć ci płacą, tak można by to z perspektywy człowieka, nie księdza jakoś określić. A nie myślałeś o tym, żeby jednak robić to po prostu jako swoją działalność duszpasterską, nie wiem, i z proboszczem, biskupem, dogadać się, że to jest po prostu miejsce dotarcia i chciałbym to jeszcze bardziej sprofesjonalizować.
Super pytanie, które już myślałem na ten temat i zdecydowanie nie, bo tutaj mogę zasmucić swoich odbiorców, natomiast TikTok jest dla mnie tylko narzędziem i naprawdę niczym więcej. Też to cieszę się z takich reakcji ludzi, którzy spotykają mnie na żywo na różnych eventach, na które mnie zapraszają, czy to są rekolekcje, czy jakieś wydarzenia, festiwale młodych, no to tak naprawdę tam temat TikToka jest bardzo rzadki i bardzo mały. Oczywiście w jakimś mielu bardziej się pojawi, ale oni widzą, że ja mówię o życiu, o parafii, o Panu Bogu i tak dalej, o świadectwie swojego życia, powołania, a TikTok praktycznie się często nawet w ogóle nie pojawia. I gdy tak sobie myślę i patrzę teraz na swoje życie, które widzę, jak wygląda, to w życiu nigdy nie chciałbym zrezygnować z życia na parafii, tutaj z kontaktu takiego, który mam z ludźmi, których znam, których prowadzę na co dzień, bo TikTok ma to do siebie, że pozwala mi dotrzeć do bardzo wielu ludzi tak akcydentalnie, to znaczy spotkam ich, powiem coś, tylko tam nie ma relacji. Oni mnie znają, ja ich nie znam, za chwilę porobimy sobie zdjęcia i bye bye. I to jest koniec tej relacji. I to jest takie tak personalnie, tak osobiście to jest bardzo no, płytkie, powiedzmy, ja nie w negatywnym, tylko po prostu tam nie ma nic głębiej. Nie chodzi mi tutaj o Pana Boga, chodzi mi tutaj o moje osobiście zawiązywanie relacji z tymi ludźmi. Dlatego dla mnie skarbem jest to, że tutaj na parafii, gdzie jestem, tutaj w Zawierciu, że tutaj mam relacje i z młodzieżą, i z ludźmi, którzy tutaj są na parafii, i dorosłymi, i ze wspólnotami, które prowadzę. I tutaj się spełniam jako ksiądz tak naprawdę, a to jest tylko narzędzie.
No właśnie, tylko narzędzie, ale takie bardzo liczne. Ja pamiętam, jak właśnie zacząłem gdzieś tam patrzeć, nie jestem użytkownikiem TikToka takim standardowym i codziennym, tak to nazwę, natomiast z punktu widzenia, nie wiem, liczb obserwujących, które ja gdzieś tam widzę na Facebooku, Instagramie, no to myślę sobie, no taki ksiądz Kosecki, ile może mieć obserwujących, no nie wiem, no 50, 60 tysięcy, nie widzę 300, 320, nie? Będziesz miał, to będzie rosło. To są liczby, które ciebie w pewnym momencie, zakładam, pewnie mocno zszokowały, tak sądzę. Dla mnie są to dość spore liczby, no i właśnie, nie? To można popłynąć w cudzysłowie tak emocjonalnie, nie? Że przerzucić sobie wajchę właśnie na to narzędzie, no bo kurczę, no 300 tysięcy ponad obserwujących to jednak nie w kij dmuchał, jak to mówią niektórzy.
Tak, rzeczywiście pamiętam, gdy wbiłem pierwszą setkę, 100 tysięcy, no to było takie, to było chyba w okolicy Wielkanocy, bo coś z tym TikToka nagrałem podobnego i to było takie, no takie pierwsze troszkę wow, że serio tylu ludzi to ogląda, że to tak idzie. I potem już jak ta setka minęła, to już nawet nie pamiętam, kiedy było 200, kiedy było 300, to jakoś mi tak umyka już, bo nie zwracam to aż tak uwagi. Natomiast widzę to też w praktyce życia, no bo z jednej strony mówię, to co powtarzam, że jest to tylko narzędzie, no ale też z drugiej strony nie do końca, bo to, że ja tutaj tylko coś rzucam, to ma swoje konsekwencje. Kwestia, jak jestem gdzieś w miejscu publicznym, no to, że ludzie mnie często rozpoznają, to są, tak jak mówię, miłe spotkania, więc to jest też fajne, że mam taką przestrzeń do tych ludzi chociażby krótkiego zagadania, jakiegoś takiego świadectwa po prostu dobra i widzę, że wiem, że moje życie przez to już jest nieco inne, chociażby przez ten aspekt, że no, człowiek już jakoś jest tam kojarzony, oczywiście wśród młodych głównie, u ludzi starszych to może niekoniecznie, więc jak idę sobie w miejsca, gdzie są ludzie starsi, to czuję się dość anonimowy jeszcze, ale na przykład galeria handlowa, coś takiego, no to już nie bywa. Natomiast z jednej strony, odpowiadając stricte na to pytanie, to są tylko statystyki, ale z drugiej strony każda osoba to jest osoba, to jest człowiek, więc te 320 tysięcy to są naprawdę konkretni ludzie i miałem czasami takie właśnie myśli, że na przykład mówię kazanie na parafii, gdzie powiedzmy przez cały dzień pojawi się, nie wiem, kilkaset osób do tysiąca usłyszy to kazanie, to wrzucę jednego TikToka i zobaczę to 100 tysięcy osób. To też daje mi taką świadomość odpowiedzialności tego, co mówię i bardziej w tę stronę teraz idę. Widząc te liczby, czy to wyświetleń TikToków moich, czy właśnie ludzi obserwujących, odpowiedzialność, która za tym idzie, że naprawdę ludzie to oglądają, ludzie o tym mówią, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, księża, no tak naprawdę no, bez tej ograniczeń jakichś większych.
Tak, sam mówiłeś o tym, że zanim pojawiłeś się na TikToku, miałeś bardzo duże wątpliwości, w ogóle jakby nie wierząc w to, że to w ogóle może mieć jakiś sens, zresztą są już tam księża i dają radę. Z dzisiejszej perspektywy, ty byś powiedział takiemu księdzu, który się waha, no właśnie tak, idź w tę stronę, bo jakby rozumiem, że jak to mówi pismo, żniwo wielkie, robotników mało i tak patrzę trochę na tego TikToka, słysząc też opinie, tam są młodzi ludzie, no kurde, no po prostu i tam oni, i to nie jest tak, że Kościół teraz, nie wiem, stracił młodych całkowicie, ja tak słyszę często dyskusje ludzi w moim wieku, trochę starszych ode mnie, że my straciliśmy młodych, nie ma ich w Kościele teraz, nie? I jakby zwracam uwagę, zacząłem zwracać uwagę od pewnego czasu, no słuchajcie, jest takie coś jak TikTok i oni tam są. Księży, przydałoby się tam więcej z twojej perspektywy i właśnie ten, który się tak waha, rozumiem, idź w to, chłopak, idź.
Dzisiaj, siedząc tutaj rozmawiając na ten temat, wiem, że na pewno bym dodał sobie jakiejś takiej większej pewności w tym, z jednego prostego powodu. Widzę owoce. Nie muszę ich widzieć, ale widzę, bo no przez to, że jestem w tych social mediach, też ludzie, docieram z jakimiś treściami do tych ludzi i mam na koncie, na Instagramie chociażby, czy na mailu, kilkadziesiąt, jeśli już nawet nie koło setki wiadomości, które są świadectwami, gdzie na przykład człowiek pisze mi, że pod wpływem jakiejś tam transmisji, jakiegoś tam rozmawiania, poszedł do spowiedzi po kilku latach, że jakaś tam osoba pod wpływem jakiejś modlitwy, którą staram się zawsze prowadzić na koniec transmisji na żywo, pogodziła się z kimś, albo poszła do kościoła, albo zaczęła zastanawiać się, kim jest dla niej Pan. I mam przeróżne takie świadectwa, które pokazują mi jedną prostą rzecz. Nie, że sobie robisz sobie robotę, tylko że w tym wszystkim jest chyba jakaś przestrzeń na łaskę, bo ja bym nie był w stanie tego zrobić. Moje gadanie, jakiekolwiek by nie było, jest za słabe, za marne na to, że przynieść takie owoce, że ktoś idzie do spowiedzi, a to jest ogromny owoc. Więc to mi pokazuje, że Pan Bóg temu też błogosławi, skoro są takie dobre tego owoce, więc póki temu błogosławi, póki widzę takie dobre rzeczy, no to warto w tym być, więc tak.
Wiesz co, no właśnie, mówisz o, czy wspomniałeś o tym, jakaś transmisja, filmiki i tak dalej, no właśnie, co jest taką pewną esencją takiego kontaktu bezpośredniego z tymi poszczególnymi osobami, bo te 325 osób, 325 tysięcy osób, to jest 325 tysięcy historii, pytań i tak dalej. Rozumiem, że pewnie w ramach live'ów masz taki kontakt, gdzie możesz też jakby dostać pytania, odpowiedzieć na nie na bieżąco, tego typu są to, rozumiem, tego typu działalność.
Tak, to ewoluuje. Jak patrzę na ten czas, od kiedy zacząłem być na TikToku. Na początku rzeczywiście ja byłem, można powiedzieć w cudzysłowie, znany z tego, że robiłem prawie codziennie live'y i temu się mocno poświęciłem. Wtedy też miałem kontakt właśnie z wieloma tymi ludźmi, starałem się być dla nich, po prostu być księdzem, do którego mają psychę, powiedzmy, napisać, zapytać o coś anonimowo w miarę. Ja na to po prostu odpowiadałem. Dzisiaj jestem na takim etapie, że niestety live'y robię dość rzadko. Raz w tygodniu mi się to udaje zrobić, może dwa. Zależy też, mam też kwestia czasu i możliwości. I teraz to się zmieniło na... Oczywiście staram się te live robić, wrzucam też TikToki co jakiś czas. Natomiast to jest na rzecz takiego bardzo już takiego konkretnego kontaktu, który wynika z tego, że jestem na TikToku. Bo o ile jak zaczynałem, to byłem głównie na live'ach i to było wszystko, tyle teraz jestem bardzo często z tymi ludźmi na żywo, bo mnie zapraszają, tak jak już wspominałem, na przeróżne eventy, tak jak wczoraj, tak jak teraz poniedziałek i no i co chwilę coś, gdzieś jadę w Polskę. Oczywiście starając się pogodzić to tak, żeby nie godziło to w parafie. I w miarę udaje się to zrobić, jeśli jest to dobrze przemyślane. I też ja już jestem asertywny, dużo bardziej niż byłem na początku, bo w pewnym momencie się obudziłem, że ja, no że jeśli ktoś zaprasza, to wypada mu powiedzieć tak. A potem się obudziłem, że mam za dużo tych eventów, no i musiałem troszkę z tego rezygnować i teraz już tak świadomie też wybieram niektóre rzeczy. Więc na rzecz takiego kontaktu właśnie z człowiekiem, którego spotykam na przeróżnych obszarach tej działalności, no i wrzucając jakiś czas właśnie różnego rodzaju TikToki. I ostatnia rzecz, przez to, że już mam troszkę więcej tych, w cudzysłowie, znajomości, w sensie ludzi znam przez tego TikToka, no to też staram się docierać do ludzi, którzy dotrą do innych. Czy jakieś współprace właśnie z jakimiś influencerami, youtuberami. Oczywiście one nie są stricte religijne, natomiast ja też staram się wykorzystać tę okazję, czy na przykład dać jakąś pobożną książkę, kiedy spotkam się z tym człowiekiem. Dotrzeć też do jego odbiorców, która dzięki temu, że miałem crossa z tą osobą, no to ona zajrzy do mnie i wtedy może trafi też na Pana Boga. Więc tak to działa.
Dostajesz pytania. Kościół w jakiś sposób do młodych szuka pewnej odpowiedzi. Ja tak to widzę. Trochę patrzę na to, nie wiem, tak z lotu ptaka i takim językiem się posługuje. Ty masz doświadczenie live'ów z młodymi ludźmi, dostajesz od nich konkretne pytania. O co? Ja przepraszam, że to będzie takie ogólne pytanie, ale o co oni pytają i jakiego typu odpowiedzi od Kościoła oczekują? Nie? Czy jakiego Kościoła, jakie pragnienie Kościoła ty w tych pytaniach może widzisz?
Tak naprawdę, patrząc na tę perspektywę czasu, to dosłownie pytają o wszystko. Rzeczywiście są takie tematy, które najczęściej się pojawiają u konkretnych grup. Myślę, że tak by można jakoś skategoryzować, chociaż nie robiłem tego nigdy jakoś oficjalnie. Więc oczywiście no, trzeba powiedzieć, że często są pytania dotyczące jakichś skandali, jakichś takich rzeczy, które się pojawiają w Kościele, kontrowersyjne. Obawiam się, że to nie jest kwestia szukania prawdy, tylko takiej pewnej zaczepki, jakiejś prowokacji. Natomiast to też można wykorzystać. Jeśli człowiek ma intencje takie niekoniecznie dobre, to i tak możesz to wykorzystać w miarę dobrze, tę sytuację, żeby jakąś tam Ewangelię zasiać. Więc to jest na pewno jedna rzecz, która się często pojawia. Kwestie dotyczące grzechu. Bardzo często ludzie o to pytają, co jest grzechem, dlaczego coś jest grzechem, na ile to jest grzechem, szukają odpowiedzi. To też pokazuje człowieka, który w jakiś sposób tam troszczy się o swoją moralność, sumienie, bo wyczułam w tym takie rzeczywiście tutaj szukanie prawdy u osób wierzących. Kolejna rzecz to są rzeczy dotyczące jakiejś takiej wiedzy, czyli ludzie, którzy po prostu nie wiedzą, nie znają się totalnie na wierze, są tacy obojętni i szukają prawdy, dlaczego coś jest w Kościele takie, a nie inne, czyli kwestia właśnie poznania bardziej Kościoła. I ostatnia grupa, którą bym zauważył, to są takie rzeczy personalne, osobiste, czyli dlaczego ja, dlaczego jestem księdzem, dlaczego jestem TikToku, co robię, gdzie będę, no takie rzeczy związane z osobą konkretnie moją. To jest taka czwarta grupa, która też się pojawia. Oprócz tego tak naprawdę to są takie główne grupy, ale pytania mogą się pojawić o wszystko.
Mam taki obrazek i z tego trochę wynikało to moje poprzednie pytanie, że młodzi w pewnej swojej masie, młodzi ludzie mają negatywny obraz Kościoła, tak jak jest zresztą ten obraz przedstawiany w mediach i słusznie tak jest przedstawiany, tak uważam, natomiast czy oni widzą coś dobrego też? Oczywiście pytanie bardzo ogólne, ale właśnie takie, wiesz, i mając kontakt na parafii i w mediach społecznościowych, co widzisz takiego, co młody człowiek, wiesz, chwali po prostu, myśląc o Kościele i będąc w nim?
Patrząc na doświadczenie mojej pracy z młodzieżą, przede wszystkim to takie na żywo, już pomijając TikToka, ale tak jak mówię, mam bardzo duże takie doświadczenie, to raczej bym się skłaniał ku temu, że ono nie jest negatywne, tylko ono jest żadne. Moje doświadczenie jest takie, że bardzo obojętni wobec Kościoła, że to jest raczej taka społeczność niepojęta, niezrozumiała dla ludzi starszych, bądź jakichś innych, ale nie dla nich. gdzie oni są po prostu obojętni, bo tak jak mówiłem, mając kontakt z różną młodzieżą, ja się nie spotykam często z jakimś hejtem, tylko z jakimś powielaniem bardziej schematów, jeśli już w ogóle. Natomiast gdy staram się zrobić krok dalej, jakiekolwiek rzeczy dotyczące prawdy o Kościele, to tam praktycznie nie ma nic. Ani dobra, ani złe rzeczy, tylko po prostu ich to nie interesuje. Oczywiście generalizuję w jakimś stopniu, ale takie jest moje doświadczenie ludzi, gdy chodzi o Kościół, takie bardziej autentyczne. Druga kwestia, rzeczywiście, no media działają bardzo potężnie, tym bardziej, że dzisiaj wiemy, że dla młodych, włącznie już ze mną, z moim pokoleniem, telewizja, no to już nie funkcjonuje, nikt raczej nie ogląda telewizji. Ja osobiście sam nawet nie mam telewizji, więc tak naprawdę największym nośnikiem informacji jest internet i to, co tam jest, a tam może być wszystko. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie, tak mi się wydaje, że niestety często jesteśmy jako osoby, jako ludzie mało wymagający, gdy chodzi o rzetelność, więc tak naprawdę łykamy to, co jest napisane, bo ktoś to napisał, nazwa jakiegoś tam powiedzmy medium, które jest w internecie i to się tworzy jako jakiś taki pewien schemat, jakieś rzeczy, które są przyjęte ogólnie i tak po prostu jest, gdzie ludzie nie znają prawdy, więc to rzeczywiście to też się jakoś udziela, bo kiedy prowadzę szczególnie na przykład w liceum jakieś lekcje, no to oni patrzą też przez pryzmat człowieka, bo widzę, że jak uczę już czwarty rok w szkole średniej, to nie spotkałem się z jakimś dużym hejtem dotyczącym Kościoła ogólnie, a jeśli tak, to zawsze wtedy mówię, no to jaki ty znasz Kościół? Nie to, co usłyszałeś, jaki ty znasz Kościół? I znowu tutaj też dochodzimy do wniosku, że nie jest aż tak źle, jakby się wydawało. Tylko się głośno mówi o tym, co się nie wyjdzie, a o tej całej pracy normalnej, no to niestety mało się wspomina. I jeszcze jedna rzecz. Są młodzi w Kościele, to nie jest tak, że ich nie ma i rzeczywiście tak się mówi, powiela się ten schemat, natomiast to mówią najczęściej najgłośniej ludzie, którzy w Kościele nie są, więc ich tam nie widzą, bo ich tam nie ma, więc to jest oczywiste. Natomiast ja, będąc księdzem codziennie w Kościele, we wspólnocie, jak i w swojej parafii, no to widzę, że młodzi są w różnym stopniu zaangażowania, z różnymi oczekiwaniami, intencjami, ale są. Oczywiście chcielibyśmy mieć ich więcej zawsze, tylko to też się znowu przekłada troszeczkę na pracę księży, mi się wydaje, i katechetów, i rodziców. Bo też nie chcę być antyklerykałem, który mówi, że księża zawalają, to nie ma młodzieży, bo to wszystko jest powiązane ze sobą. Natomiast wydaje mi się, że też jest kwestia naszego świadectwa ludzi, którzy są odpowiedzialni za ewangelizację młodego człowieka. To jest tak jakby nasza obopólna sprawa do zrealizowania.
No, ja myślę, że będziemy mieli, chciałoby się więcej, mierzymy tym trochę sukces duszpasterski, tak jak to nazwę, trochę mam wrażenie, tak też to nie są słowa, które do końca oddają istotę, ale właśnie miarą sukcesu są te liczby. Masz bardzo dużo, miałbyś, nie wiem, we wspólnocie młodzieżowej 10 grup, no to nie ogarniasz tego po prostu, to jakość pracy siłą rzeczy spada, ale zwróciłeś uwagę na, myślę, mega istotną kwestię, czyli pewien przekaz wiary w domu, w rodzinie, na linii rodzice, dzieci, z twojej perspektywy, czego jako rodzice my nie powinniśmy robić, żeby jakoś nie robić krzywdy pod kątem właśnie wiary, pod kątem jakby bycia młodych ludzi w Kościele, żeby ich jakoś nie, do wiary nie zniechęcać, bo my jesteśmy takim, myślę, pierwszym przykładem. No i myślę, że jako rodzice mamy w sobie dużo często narzekania na młodego człowieka, który na przykład stwierdza, że on już teraz nie chce iść do kościoła. Dzisiaj nie pójdzie, w tę niedzielę nie pójdzie, jest tak trochę się wyemancypowuje, tak sobie gdzieś tam obserwuje różne też relacje rodziców, nie? I tutaj te reakcje mogą być bardzo różne. No przychodzi taki moment krytyczny często, myślę, u młodego człowieka, pewnego takiego buntu. Czego nie robić, żeby nie zniechęcać młodego człowieka na przyszłość do kościoła?
Mimo wszystko zacznę od tego, że czego nie robić, nie zapominać, że jestem za to odpowiedzialny, w sensie ja rodzic, bo bardziej jest chyba tendencja w tę stronę, że odpowiedzialność za wychowanie religijne zrzuca się na księży, katechetów w szkole, że tam oni się uczą Panu Bogu na kazaniach w niedzielę dla dzieci, a w domu nie. Pierwszy odpowiedzialny jest zawsze rodzic, nie ja, nie ksiądz, nikt inny, rodzic w pierwszej kolejności, to jest pierwsza sprawa. Druga, czego nie robić, bardziej bym pozytywnie to ujmował, nie zapominać o tym, że trzeba rozmawiać. O Panu Bogu trzeba mówić, o nim trzeba rozmawiać, w sensie, że pokazać, że temat Pana Boga nie jest tylko jakimś tematem do obgadania, tylko to jest przestrzeń w ogóle życia. Dlatego super jest to, że w wielu rodzinach na przykład dzielimy się tym, co było na kazaniu, jakimiś swoimi doświadczeniami Panu Bogu, swoją modlitwą, jak się modlimy, po prostu rozmowa z dziećmi na temat wiary, powinna być czymś naturalnym, czymś normalnym, jednym z elementów składowych, tym bardziej, że spotykam się z takimi stwierdzeniami rodziców, że oni nie wiedzą, o czym gadać z dziećmi, bo dzieci to jest zupełnie inny świat, ja nie wiem, o czym z nimi gadać. No to pogadaję Panu Bogu, bo to jest świat dla obydwóch z Was bardzo niepojęty, więc to Was łączy. Więc to jest, myślę, druga kwestia. Trzecia rzecz, szczególnie gdy chodzi o nastolatków, jest niestety potrzebna przestrzeń wolności, więc może być tak, że nasz nastolatek, nasz syn, nasza córka odchodzi od Pana Boga. I tutaj myślę, że takie przymuszenie na siłę nie do końca będzie dobrą metodą. Nie chcę tutaj nic narzucać rodzicom, sami wiedzą dużo lepiej ode mnie. Natomiast tak ogólnie rzecz ujmując, uważam, że lepsze jest takie podejście, żeby dać przestrzeń wolności ze znakiem zapytania. To znaczy, okej, jeśli nie chcesz do kościoła iść na razie przez ten czas, nie mówisz, że nie chodzisz do kościoła, tylko przez ten okres czujesz, że nie chcesz iść do kościoła, jesteś wolny, natomiast pytam dlaczego. I staram się naprawdę dojść do tego, dlaczego to dziecko, ten nastolatek nie chce iść do kościoła. Uwaga, bo bardzo często może być tak, że on sam nawet nie wie. I to może być po prostu zwykłe lenistwo, nie kwestia jakiegoś zniechęcenia do kościoła, tylko po prostu zwykłe lenistwo. Też patrząc na bierzmowanych, w jaki sposób to widzę i doświadczam. I rozmowa, wyciąganie wniosków i nie zostawianie tego, tylko cały czas wracanie do tego tematu co jakiś czas, że to jest, widzisz synu, to jest dla mnie ważne, bo wiem, że to dla ciebie jest ważne, chociaż może tego nie doświadczasz teraz. Dlatego będę do tego tematu wracał i starał się powoli pokazać, dlaczego to jest ważne. I ostatnia rzecz, czego nie robić, nie zapominać o tym, że kluczowe jest też świadectwo. Czyli straszny obrazek, który gdzieś tam mam z historii, że rodzice przywożą dzieci na przykład na mszę świętą dla dzieci, wysadzają je, idą coś tam, nie wiem, załatwić na zakupy i wracają je odebrać. No to jest tragedia.
To sakra. To ja się nie spotkałem z czymś takim.
No niestety to już coś takiego widziałem i to jest straszne. Oczywiście nie jest takie częste, ale dzieje się. Więc świadectwo, jeśli ja wierzę, jeśli jestem przy Jezusie i autentycznie się angażuję w swoją modlitwę, w swoją spowiedź, w swoją Eucharystię, to naturalnie będę świadkiem tego, czym żyję. I to się będzie po prostu wychowanie przez naśladowanie od najmłodszych lat.
Tak, tak. Będziemy pomalutku zbliżać się do końca. Ja wracam do tego, od czego zaczęliśmy, czyli Biblii w komiksie. To jest też taka, wiesz, dobra, myślę, nowina dla nas rodziców, że jest czym zainspirować, że to nie jest słabe. To wydawnictwo, ono trochę kosztuje. Myślę, że to jest fajna okazja w ogóle na jakiś dobry prezent, taka Biblia w komiksie, gdzieś na
komunię niedługo.
Urodziny, komunię niedługo pewnie, tak. To jest coś, co jakby możesz zapamiętać, nie? Ja na przykład w ogóle w swojej duchowości długo mierzyłem się z takim właśnie obrazem Pana Jezusa, że bardzo łatwo, czy w mojej wyobraźni w ogóle z dzieciństwa został taki obraz takiego cukierkowego Pana Jezusa z jakiejś kolorowanki, który trochę spacza po prostu takie myślenie i w ogóle ci kanalizuje w ogóle myślenie o Panu Bogu na takim, wiesz, obrazku. Tutaj to jest bogactwo w ogóle takich obrazów, ale na mega dobrym poziomie. I myślę, że to może być zupełnie inny punkt wyjścia i w ten sposób myślę o tej Biblii w komiksie, nie? To taka chyba dobra nowina dla rodziców, że jest czym też dzieci po prostu zainspirować.
Dokładnie. Gdy tylko się dowiedziałem, dostałem tą propozycję od wydawnictwa objęcia patronatem medialnym właśnie tej produkcji, jak i też wcześniejszej o Jezusie, samego Nowego Testamentu, gdy się dowiedziałem, o co chodzi, bez cienia wątpliwości, o ile jestem powściągliwy w patronatach medialnych, bo wiem, że to się wiąże z jakimś tam też zaangażowaniem, o tyle tutaj, gdy dowiedzieć się, że chodzi o Pismo Święte, zero wątpliwości, bo ja osobiście jestem fanem Pisma Świętego, uwielbiam, kocham Pismo Święte, Biblię, bo widzę, jak Jezus jest żywy w niej. I to jest coś, czego naprawdę bardzo potrzebowaliśmy w Polsce, czyli bardzo konkretny materiał, konkretne narzędzie znowu, dzięki któremu możemy pokazać Boga prawdziwego, właśnie nie cukierkowego, nie takiego z jakichś tam naszych wyobrażeń z dzieciństwa, tylko takiego, jakim jest naprawdę w historii biblijnej. Jezusa i w ogóle Pana Boga, bo to jest też cały Stary Testament jest genialnie zobrazowany, całe stworzenie świata, całą w ogóle tę przygodę człowieka przez dzieje historii i działania Pana Boga. Więc tutaj można przybliżyć się do prawdy i zainspirować się tą genialną historią, bo dla dzieci, jak właśnie zdarza mi się pisać jakieś książki dla dzieci, to pamiętam to ze swojego dzieciństwa. Uwielbiałem, gdy fabuła, gdy epika była taka bardzo naprawdę wciągająca, ciekawa, gdy tam była przygoda, gdy tam się coś działo. Jak były jakieś takie nudne, w cudzysłowie, no jestem jakieś takie babskie romansidła, no to nie, a tutaj po prostu, może to jest dla mnie jako mężczyzny, nie, i kiedyś jako chłopca. To mnie tak wciąga, że tutaj po prostu można doświadczyć naprawdę konkretnej przygody, która jest prawdziwa. I to nie jest wymysł Spidermana czy Supermana, gdzie tam sobie wymyślili twórcy, tylko to jest coś, co wydarzyło się naprawdę.
Tobie się zdarza pisać jakieś książki dla dzieci, tak?
Zdarza mi się tak. Ogólnie to jest tak, że raczej docelowo nie piszę takich książek, natomiast czasami wydawnictwa wychodzą z takimi propozycjami i tak naprawdę w sumie napisałem dwie takie książki dla dzieci. Jedna o modlitwie, chodziło o modlitwę, a przy okazji ubiłem to właśnie w takie opowiadanie, w taką historię, poszukiwanie skarbów, mapa i tak dalej. A druga to jest książka z mojego dzieciństwa, którą napisałem, jak byłem nastolatkiem, to jest o kartoflu Manfredzie, który zapadnął światem, troszkę odklejona, natomiast tak wymyśliłem to jako nastolatek, a teraz ją wydałem po to, żeby wspierać też fundację. Mam marzenie, bo cały dochód właśnie z sprzedaży tej książki jest na dzieciaki z tej fundacji przeznaczony, a to też inny świat.
Jasne. Myślę, wiesz, o tobie, jako księdzu twojej historii, w ogóle twojego powołania, tego, w jaki sposób znalazłeś się na tej drodze, tego można posłuchać generalnie w innych rozmowach z tobą. Myślę, to łatwo dość znaleźć, ale tak pomyślałem, że na koniec tej rozmowy, jeżeli ktoś nie chce szukać dalej, a jest tego ciekawy, to warto zapytać. Ty nie wzrastałeś w jakiejś super katolickiej, wierzącej rodzinie, nie? To tak, wiesz, myślę sobie o tym, że dzisiaj w tych trudnych czasach dla Kościoła, no to księżmi to zostają ci, co po prostu mają super przykład w domu i tylko tak. No, Pana Boga chyba trochę wtedy ograniczamy. U ciebie zadziałał i jesteś na tej drodze. Jakżeż do tego doszło?
To jest zdecydowanie działanie Pana Boga, który działa przez konkretnych ludzi. Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście moja rodzina, taka najbliższa, nie była bardzo wierząca. Babcia Krysia była rzeczywiście taką osobą wiary, ale dalsza część rodziny, czy tej mojej najbliższej, czy pozostała? No nie, bardziej tradycyjnie. Tam nie było jakichś, nie odczuwałem tam w żaden sposób żywej wiary, więc to mnie w żaden sposób nie pociągało. Wszystko zaczęło się dzięki temu, że odkryłem Kościół, gdzie jako chłopak w gimnazjum przyszedł do mojej parafii ksiądz, który był taki otwarty, zaangażowany, który właśnie wiedział, czego potrzebują młodzi chłopcy i super tam organizował i zbiórki, jakieś wyjścia, wyjazdy, wycieczki, obozy rowery, cokolwiek. I dzięki temu przybliżyłem się do kościoła, zobaczyłem, że w kościele też są młodzi ludzie, którzy mogą nam spędzać czas. Co więcej, jest wspólnota ludzi, która ma jeden cel, która gromadzi się w jednym kościele, wypełniając te same funkcje. I to mi się zaczęło podobać coraz bardziej. I więc dzięki temu działaniu księdza, który był blisko nas i który poświęcał nam czas, poświęcał pieniądze, poświęcał swoje słuchanie, ja polubiłem kościół. Jeszcze nie Pana Boga, ale Kościół to była taka droga i dopiero potem, już głównie przez Ruch Światłożycie, przez Oazę, czyli wspólnotę, w którą wszedłem, odkryłem Jezusa, który żyje, który kocha, któremu na mnie zależy. Nie mając, tak jak mówię, jakichś większych takich wzorców przez wiele lat, to tam po prostu formując się, poznając Pana Boga, między innymi też Słowo Boże to miało duże znaczenie, odkryłem, że On jest naprawdę i On mnie kocha. I to się zaczęła wtedy jedna z najbardziej kapitalnych przygód mojego życia, czyli odkrywanie w ogóle Boga w relacji do mnie i mnie w relacji do Niego. Ona trwa tak naprawdę do dzisiaj, ale to był taki moment przełomowy w liceum właśnie, który doprowadził mnie do zastanawiania się, czy może właśnie nie kapłaństwo. Kiedy zacząłem już w kościele dużo działać, co było tego efektem, prowadzić zbiórki dla ministrantów, Oazę, scholę młodzieżową, codziennie byłem w kościele, pojawiły się te myśli o seminarium, no i wtedy odkryłem, że to jest właśnie ta droga. Każdy ma swoją, ale każdy jest genialny, jeśli jest Boża.
Wiesz co, myślę o tych liczbach, które też usłyszałem, liczbach, jeśli chodzi o kleryków na roku. Ty miałeś ich, zdaje się, tutaj kolegów parunastu. Ja ostatnio byłem na takich rekolekcjach w ogóle weekendowych, to było seminarium w Łomży i generalnie było pustawo, spory gmach. I tak, wiesz, taka była rzeczywiście moja refleksja, że nie jest dobrze. Natomiast też im dłużej o tym myślę, to coraz bardziej jednak moje myśli się skłaniają w tę stronę, właśnie dobrze, niedobrze, a może właśnie dobrze. Was było na roku niewielu stosunkowo, chociaż dzisiaj to byśmy powiedzieli i tak nieźle. Tam bodajże 12, tak? Jak 12 apostołów, jak dobrze pamiętam.
2, 4, 6, 8, mam tutaj tablo. 2, 4, 6, 8, 9 częstochowskich. No. Plus dwóch sowieckich, czyli 11, 2, 4, tak. 6, 8, 9. To 11 nazwów święconych, może się pomyliłem.
No właśnie, no i wiesz, i to jest tak, że wiesz, dawniej były duże liczby, ale pewnie były też różne motywacje, nie? A dzisiaj te motywacje, mam wrażenie, są czystsze. Was jest mniej, chłopaków idących do seminariów, przechodzących przez to seminarium, ale jeżeli już ktoś przejdzie, to rzeczywiście jest to takie o wiele bardziej jakościowe powołanie. Nie wiem, czy ja to dobrze określam, ale mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi.
Tak, i czuję podobnie, bo rzeczywiście w dzisiejszych czasach zostawanie księdzem nie jest niczym atrakcyjnym. Naprawdę, biorąc pod uwagę obiektywne spojrzenia na, w cudzysłowie, tę klasę zawodową, No to jak ktoś mówi, że z księdzem, to nie są skojarzenia tak jak były może dawniej, osoba wykształcona, osoba, która się poświęca dla innych, no właśnie skojarzenia ogólnospołeczne są, szczególnie w naszym kraju, no wręcz przeciwne. Dlatego prawdą jest to, że dzisiaj, żeby wstąpić do seminarium i chcieć coś księdzem, to trzeba zacząć mieć naprawdę takie szaleństwo za Jezusem, bo ja sobie na przykład nie wyobrażam inaczej, że nie wierzyć w Pana Boga, nie widzieć sensu w kapłaństwie jako jakiejś ofierze, życia bez rodziny, bez dzieci, bez żony, gdzie to są naprawdę jakaś konkretna ofiara, życia też posłuszeństwa biskupowi, temu, do czego mnie powołuje i tak dalej, z innego powodu, nie ze świadomości tego, że to ma sens, że tak naprawdę mówienie o Panu Bogu i dawanie Jezusa przez sakramenty ma naprawdę sens. Więc rzeczywiście ta ilość, która jest dzisiaj niewielka, w seminarium u nas też w Częstochowie jest ogromny gmach, też tych kleryków jest dość mało, chociaż no tak, mogło być jeszcze gorzej, ale nie jest też tak źle. Natomiast może będzie tak, że Pan Bóg po prostu wie, jak to jest i może to jest po prostu taki czas w Kościele, ogólnie na świecie, bo to nie tylko Polska, gdzie musi być tego troszeczkę mniej, żeby coś się mogło na nowo odrodzić. Może tak być.
Dla ciebie to ostatnie pytanie. Te postulaty, nie wiem, czy też je słyszałeś, ale one często gdzieś, mam wrażenie, bardziej od ludzi spoza Kościoła są słyszalne, choć wewnątrz chyba też ostatnio. Te puste seminaria, zwłaszcza kiedy są łączone, to właśnie te gmachy, które zostają, zamieniajmy na, w cudzysłowie, domy samotnych matek, ale tego typu różne inicjatywy, tym bardziej, kiedy jako Kościół staramy się być, jesteśmy pro-life i to też jest działanie pro-life, nie tylko takie, które sprzeciwia się aborcji. Ty widzisz taką, ciągnąc jeszcze trochę w tę stronę ten temat, potencjał pustych seminariów?
Myślę, że tutaj to jest kwestia taka bardzo, bardzo praktyczna, bo chociażby patrząc na nasze częstochowskie seminarium, ono ma potencjał ilościowy i taki przestrzenny no bardzo duży, jest niewykorzystywane w ogóle, a to też generuje koszta i to też w jakiś sposób trzeba utrzymać, więc rzeczywiście można to wykorzystać mądrzej, bo ja widzę, że mamy taki problem jakoś w Kościele, że w cudzysłowie takie zdanie, którego nienawidziłem w seminarium, które brzmi, zawsze tak było. Że zawsze tak było, że tutaj było seminarium, to zawsze tak musi być. No właśnie nie, no przecież jak Jezus przychodził po ziemi, no to coś zawsze było, a on to zmieniał, no bo wiedział, że musi być inaczej. Więc słuchając Jezusa, będąc otwartym Ducha Świętego, czasem trzeba pewne rzeczy zmieniać. Nie doktrynę, nie prawdę wiary, tylko pewne jakieś takie rzeczy, no właśnie, akcydentalne. Więc tutaj u nas słyszałem, nie wiem, czy to jest oficjalne, czy nie, ale takie głosy, żeby na przykład zrobić, czy przenieść dom emerytów, bo jest rzeczywiście dość mały, jest sporo emerytów, którzy nie mają gdzie mieszkać, i zrobić tam właśnie w seminarium. I myślę, że to miałoby sens, nawet gdyby wymienić te budynki, dać właśnie dom emerytów na całe seminarium. Oczywiście to ja bajdurzę tutaj, bo ja się w ogóle na tym nie znam, ale właśnie przenieść, zamienić instytucję, gdzie ilościowo ma to sens. Tylko myślę, że tutaj to jest dużo bardziej jakoś skomplikowane. Natomiast jeśli ktoś tak trzeźwo myśli, no to powinien być otwarty na to i uważam, że najbardziej to jest tylko kwestia budynku, bo seminarium jako instytucja nie zostanie przez to zlikwidowana, tylko po prostu zostanie przeniesiona i przecież u nas seminarium też jest Sosnowiec, który dawniej był u nas w sumie w Krakowie, po utworzeniu diecezji, teraz jest u nas, normalnie to funkcjonuje, nawet można by połączyć jeszcze całą metropolię, zrobić w jednym budynku i tamten budynek przeznaczyć na coś innego, więc jak najbardziej warto być otwartym też na zmiany, które są często potrzebne.
W takie rejony już myślę bardzo odległe, może przynajmniej tak pozornie odległe, od Biblii w komiksie, od tego, co nas jakoś zainspirowało do tego, żeby się spotkać, porozmawiać o ewangelizacji, o młodzieży, o TikToku, ale i właśnie o takich tego typu wydawnictwach, jak Biblia w komiksie, mega jakościowych, mega, mega dobrych, z super kreską, prosto z Marvela. To jest, myślę, takie bardzo inspirujące i dające nam takie zapewnienie tego, że to dobre jakościowe wydawnictwo, obaj co do tego się zgadzamy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz Sebastian Kosecki, ksiądz z TikToka.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy.
To była jedna z rozmów z serii Rozmowy Siewce. Na portalu siewca.pl znajdziesz więcej tego typu treści. Również informacje o działaniach naszej fundacji. Jeżeli uważasz, że nasza praca jest tego warta, zapraszam Cię do wsparcia finansowego naszego działania. Możesz to zrobić w zakładce Wesprzyj na siewca.pl. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia.